Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę, powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on.
Księże, na końcu tego fragmentu mamy odpowiedź Jezusa na postawione na początku pytanie. Jak powinniśmy odbierać to słowo Jezusa, które jest odpowiedzią daną Janowi?
Jan Chrzciciel wysyła swoich uczniów do Jezusa z pytaniem, czy on jest tym, który ma przyjść. Jan jest w sytuacji bardzo szczególnej, bo jest uwięziony. Wydaje się, że przeżywa pewne wątpliwości. Zapowiadał, to słyszeliśmy w ubiegłą niedzielę, że Mesjasz, który jest już blisko, który ma przyjść, któremu przygotowuje drogę, dokona sprawiedliwego sądu, że siekiera do korzeni drzew jest już przyłożona. I teraz, kiedy jest w więzieniu i słyszę o czynach Chrystusa, być może jestem wszystkim zdumiony. Może rodzą się w nim pewne wątpliwości, czy się nie pomylił. Słyszę o Jezusie, który jest łagodny, pokornego serca, który okazuje miłosierdzie grzesznikom, i może stąd zrodziła się taka wątpliwość Jana Chrzciciela i to pytanie. Być może stawię je w imieniu także swoich uczniów, którzy może podobne wątpliwości przeżywają. Wszak prorok Izajasz zapowiadał, że kiedy przyjdzie Mesjasz, przyniesie wyzwolenie jeńcom, więźniom swobody, a tymczasem sam Jan Chrzciciel jest uwięziony. Gdzie więc jest ta sprawiedliwość Boża? I na te pytania Pan Jezus wydaje się odpowiadać w ten sposób, że może nie udziela odpowiedzi wprost, nie mówi tak ani nie, ale jakby dawał pewne zadanie, bo wskazuje na znaki, które czyni, oraz odsyła w ten sposób też Jana Chrzciciela i uczniów do słów ze Starego Testamentu, słów z Izajasza, zapowiadających również to przyjście Mesjasza, gdzie jest mowa też o tym, że niewidomi widzą, chromi chodzą, a więc, że czytając te znaki, te czyny Jezusa w świetle Słowa Bożego, będzie można znaleźć odpowiedź na te nurtujące ich pytania, wątpliwości.
Co możemy powiedzieć o przyjaźni Jana z Jezusem i w kontekście tej przyjaźni, z czego wynika tak naprawdę pytanie Jana?
No, po raz pierwszy oni spotkali się już w łonach swoich matek. Potem nastąpiło to spotkanie przy chrzcie Jezusa w Jordanie, kiedy Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, tak żeby przyjąć chrzest. Jan Chrzciciel wzbraniał się: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Ale jednak spełnia tą swoją misję, to swoje zadanie, udziela chrztu Jezusowi, który w ten sposób utożsamia się z każdym grzesznikiem, zanurza się w wodach Jordanu, jakby w tych wodach chciał zanurzyć każdy ludzki grzech. Przychodzi właśnie jako Mesjasz. Jan Chrzciciel mówi też w Ewangelii świętego Jana, jest to zapisane, że nazywa siebie przyjacielem oblubieńca. Wielu spodziewało się, że to może Jan Chrzciciel jest tym Mesjaszem. On mówi, że jest tym, który ma, jest tym głosem wołającym na pustyni. Przygotowuje mu dopiero drogę, idzie mocniejszy za nim. Nie wiemy, jak wyglądała ta przyjaźń Jana Chrzciciela z Jezusem. Niewiele o tym Ewangelie mówią, poza właśnie faktem tego spotkania przy okazji chrztu Jezusa w Jordanie i później, że Jezus zaczyna swoją działalność, gdy Jan został uwięziony. Na pewno to spotkanie przy okazji tego chrztu było, czy dało możliwość rozmowy, spotkania, bycia ze sobą, ale zapewne nie był to jakiś dłuższy czas. Każdy z nich ma pewną swoją misję i to jest bardzo znamienne, że właśnie w tym czasie, kiedy Jan Chrzciciel zostaje uwięziony, Pan Jezus rozpoczyna swoją działalność, ale pierwsze słowa, które są zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza, to jest to samo orędzie, które głosi Jan Chrzciciel: nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Jakby podejmuje, kontynuuje tę misję. Jednocześnie to w nim przychodzi ta pełnia czasów, którą zapowiada Jan Chrzciciel. Królestwo Boże w nim staje się obecne już pośród nas. Jan Chrzciciel może uznać też tę swoją misję za spełnioną. Mówi, ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca doznaje najwyższej radości, gdy stoi, słyszy jego głos. I ta moja radość jest już u szczytu, potrzeba, żeby on wzrastał, a ja, żebym się umniejszał.
Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Co te ostatnie dwa zdania tego fragmentu nam mówią o Królestwie Niebieskim, księże?
Przede wszystkim to zdanie wskazuje na pewien czas. Pan Jezus podpowiada nam w ten sposób, żebyśmy mogli dokonać właściwego rozeznania. Jan jest ostatnim z proroków Starego Testamentu, tego czasu, który był czasem zapowiedzi, obietnic. I oto z Jezusem Chrystusem przychodzi ten nowy czas, pełnia czasu, spełnienia się obietnic, realizacja zapowiedzi. Przychodzi Mesjasz i ta wypowiedź właśnie świadczy o tym, o tej pewnej granicy. Z Janem Chrzcicielem jakby dochodzimy do tego momentu, który przygotowuje przyjście Mesjasza, przyjście Królestwa Bożego. Gdy przychodzi Chrystus, jest już On obecny. Oto Królestwo Boże, jak sam Chrystus powie, jest pośród was. I dlatego może powiedzieć, że Jan jest tym największym z ludzi, a jednocześnie w tym Królestwie ten najmniejszy nawet będzie jakby kimś większym, nie na mocy jakichś własnych zasług, tylko przez tę nowość, jaką przynosi Jezus Chrystus.
Czy tak po ludzku patrząc na te słowa, ten fragment nie pokazuje nam, że tak naprawdę to, co będzie tam po tym przejściu już tu na ziemi, jest zupełnie niewyobrażalne dla nas ludzi?
No tak, właściwie myślę, że cała ta Ewangelia w jakiś sposób dotyka tego tematu naszych wyobrażeń, oczekiwań o Bogu, o Królestwie Bożym, naszych wyobrażeń, może też o naszej własnej drodze wiary i te wątpliwości, które nurtowały Jana Chrzciciela, no, że możemy się z nimi utożsamić, że pewnie i w nas, na drodze naszej wiary, pojawia się wiele pytań w obliczu cierpień ludzi niewinnych, zła, jakiejś niesprawiedliwości, że możemy także tu stawiać pytania, no przecież przyszedł już Chrystus, dokonało się dzieło zbawienia, dlaczego jest jeszcze tyle zła, dlaczego cierpię? I myślę, że na te wyobrażenia, które nosimy, gdzieś przynosi nam też odpowiedź sam Chrystus w tej dzisiejszej Ewangelii, zachęcając właśnie do czytania tych znaków, jakie Bóg daje, też w świetle Słowa Bożego, w świetle wiary. Tu jest też taka ciekawa rzecz. Pan Jezus po odejściu uczniów Jana stawia też tłumom, bo cała ta rozmowa dokonuje się w obecności tłumów. I Jezus stawia potem tłumom też pytanie, co wyszliście zobaczyć na pustyni? I używa bardzo ciekawego słowa, tutaj autor Ewangelii, święty Mateusz, które służy też do określania oglądania czegoś w teatrze, bycia widzem. Czy nie poszliście za tym Janem tam na pustynię tylko, żeby być trochę jak widz w teatrze, kimś biernym? Ta misja Jana Chrzciciela, czy teraz Jezusa, zaprasza do pewnego zaangażowania, do pewnej drogi. Może przekraczania też własnych dotychczasowych wyobrażeń właśnie w świetle tej nowości Ewangelii, którą głosi Jezus Chrystus. Tego orędzia dobrej nowiny o zbawieniu, którą głosi ubogim.
Powiedział ksiądz tutaj o tych wątpliwościach, które mogą się rodzić w wierze. I niektórzy czasem tak mówią, że jak nie ma wątpliwości w wierze, to znaczy, że coś jest nie tak. Ale właśnie, czy jak ktoś nie pyta o nic, tylko po prostu wypełnia wszelkie posługi, wszelkie czynności związane z praktykowaniem swojej wiary, ale nie rodzą się w nim żadne pytania. Czy to jest jakiś sygnał ostrzegawczy?
Tak, zgadzam się, że na naszej drodze wiary stawiamy sobie pytania, że to jest przejaw tego, że nie chcemy, by nasza wiara stała się jedynie przyzwyczajeniem, by wynikała jedynie z tradycji, z jakichś konwenansów, bo tak wypada. Wiara i rozum to są, jak mówił Jan Paweł II, te dwa skrzydła, za pomocą których duch ludzki wznosi się ku kontemplacji prawdy. I wątpliwości, tak, wątpienie jest jakimś etapem w tym procesie poznawania, odkrywania prawdy. Stąd, kiedy one się pojawiają, myślę, że to jest jakby naturalne na drodze naszej wiary.
Adam Szewczyk również w studiu, nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej. Adamie, a czy w twoim życiu takie zwątpienie, pytania dotyczące wiary się często pojawiają?
Trudno mi powiedzieć, czy często, natomiast za chwilę przejdę do tego pytania, ale jeszcze nawiązując do tego wcześniejszego, takie wątpliwości pojawiają się dlatego, że no w jaki sposób rozeznać wolę Bożą, jeżeli chodzi o moją osobę, o moje funkcje związane z pełnieniem posługi nadzwyczajnego szafarza, bycia mężem, ojcem, w jaki sposób ja mam to rozpoznać? Próbując rozmawiać z Bogiem. Zwróćmy uwagę, że w sytuacji takiego werbalnego kontaktu międzyludzkiego też dochodzi często do różnego odbioru. Płynie jakiś komunikat, my go nie zawsze odbieramy tak, jak sobie nadawca tego życzy. Rodzą się jakieś nieprzewidywane sytuacje, niekiedy śmieszne, niekiedy dziwne, niekiedy tragiczne. W sytuacji, kiedy mamy wątpliwości, no potrzebna jest koniecznie jakaś wykładnia, jakieś doradztwo. I tu muszę przyznać, że takie wątpliwości pojawiają się w moim życiu, nie umiem powiedzieć, czy często, natomiast w sytuacji, kiedy one są, takim pierwszym człowiekiem, któremu się zwierzam, jest to moja małżonka. Taką syntezę, powiedzmy, Słowa Bożego na takiej niwie rodzinnej prowadzimy najpierw indywidualnie. Jeżeli mamy takie wątpliwości, to kierujemy je, wymieniając nasze spojrzenie, nasze rozumienie konkretnego przesłania, konkretnego fragmentu Ewangelii, analizując po kolei to, co Pan Bóg chce do nas powiedzieć, jak mamy to odbierać. Natomiast jeśli chodzi o takie szersze wyjście, to znaczy w sytuacji, kiedy nie mam takiej odpowiedzi, ona mnie nie zadowala, no to wtedy korzystam z pomocy kapłanów, osób, które moim zdaniem kompetentnie i dość dogłębnie póki co potrafiły mi rozwiewać moje wątpliwości, które się rzeczywiście pojawiają.
Powiedziałeś tutaj, Adamie, o tej rozmowie z Panem Bogiem, ale czy czasami nie jest tak, że my to słowo rozmowa w kontekście naszego dialogu z Panem Bogiem rozumiemy opacznie? Dla nas być może rozmowa jest jakimś koncertem życzeń z naszej strony, skierowanym podczas modlitwy do Boga. Czasem jest takim monologiem, gdzie praktycznie nie słuchamy drugiej strony. Czasem jest to właśnie też tak, że słuchamy i coś staramy się odpowiadać, a zupełnie już brakuje takiej modlitwy kontemplacyjnej, kiedy staramy się poświęcić swój czas tylko i wyłącznie na słuchanie tego, co podpowiada nam serce, sumienie.
O, to już jest sprawa taka bardzo delikatna i osobista. Odniósłbym się do tego przez pryzmat takich dwóch płaszczyzn, to znaczy w tej takiej naszej horyzontalnej, czyli w takich relacjach międzyludzkich tutaj na ziemi i w takiej relacji wertykalnej bezpośrednio z Panem Bogiem. To wszystko zależy od takiego wyrobienia osobistego, duchowego i postrzegania Pana Boga jako osoby bliskiej, takiej, z którą można istotnie porozmawiać. Skoro dojrzejemy już do takiego przeświadczenia, że Bóg jest przy mnie, otacza mnie swoją opieką, jest w stanie mi doradzić w każdej sytuacji, nie tylko lekkiej, ale i również krytycznej w moim życiu, to wtedy z tą wiarą będę zupełnie inaczej odbierał te przesłania, które kierowane są poprzez Słowa Boże, poprzez znaki, które towarzyszą mi każdego dnia. Natomiast jeżeli zamknę się tylko w tym takim rozumieniu horyzontalnym, czyli odnoszącym się do relacji z ludźmi, których widzę, których spotykam, których mogę dotknąć, złapać, na przykład utrzymać żonę za rękę w czasie jakiegoś tam, powiedzmy, wyznania czy momentu rozmowy, no to wtedy można doznać takiej małostkowości pewnej, pewnych ograniczeń wynikających z tej sytuacji.
Księże, wracając do tego fragmentu, czy możemy powiedzieć, że w tym fragmencie Jezus ostrzega nas przed zwątpieniem?
Jezus mówi: błogosławiony ten, kto we mnie nie zwątpi. Jest to bardziej ujęte w takiej formie pozytywnej, szczęśliwy, tak, błogosławiony ten, kto mimo tych trudności, mimo pewnych pytań, trwa w wierze, kroczy za Chrystusem, nie ulega zniechęceniu. Myślę, że to jest wyrażone właśnie w taki bardziej pozytywny sposób. Ciekawe jest to w dzisiejszej Ewangelii, jak słuchamy tego dialogu, to a propos tego może pytania o nasz kontakt z Bogiem, o naszą modlitwę, żebyśmy też, tak jak ci uczniowie Jana, stawiamy Jezusowi pytanie. Modlitwa też jest takim stawieniem pytań. Jest potem słuchaniem, daniem tej przestrzeni czy szansy Panu Bogu, by odpowiadał, czy przez Słowo Boże, czy właśnie w ciszy naszego serca, przez te poruszenia sumienia, przez natchnienia, przez znaki, jakie daje przez drugą osobę. Bardzo mi się spodobało to, co powiedział Adam, że słuchają razem z żoną fragmentów z Ewangelii i czasami dla siebie jako małżonkowie mogą spełnić jakby tę misję prorocką, pomóc sobie w odczytaniu tego słowa, tego fragmentu do siebie. A więc co Bóg też potem odpowiada, jak w jakiś sposób odpowiada na nasze wątpliwości, na nasze pytania. Ja mam doświadczenie mszy świętych sprawowanych na przykład dla różnych wspólnot i jest na przykład we wspólnotach neokotuchmanalnych takie echo słowa po odczytaniu Ewangelii, że można podzielić się tym, co Duch Święty gdzieś właśnie mówi w głębi serca człowieka, jak słyszy to słowo, i może to ubogacić też wspólnotę kogoś innego, że w taki sposób Pan Bóg też może nam odpowiadać, nie? Na różne sposoby.
Mówimy tutaj dużo o wierze, a czy wiara jest tylko łaską i z łaski się rodzi?
To jeden z przymiotów wiary, że wiara jest łaską, jest darem. Bóg nam się objawił w Jezusie Chrystusie, który jest pełnią objawienia. Mamy ten obraz Boga niewidzialnego. Bóg zechciał nam siebie odsłonić, swą tajemnicę, i już z tej racji wiara będzie odpowiedzią, a więc czymś wtórnym. Jest odpowiedzią człowieka, całego człowieka, obejmującą i umysł, i wolę, i duszę, i ciało. Cały człowiek odpowiada Bogu, więc jest takim też osobowym przylgnięciem do Boga, jest uznaniem prawdy, jaką objawia, ale właśnie, że w tym łaska, to znaczy, że Bóg jest w tym pierwszy, że też przez wewnętrzne pomoce Ducha Świętego uzdalnia człowieka do dania takiej odpowiedzi. Stąd mówimy, że wiara jest łaską, ale oczywiście ona nie niszczy naszej wolności, rozumności człowieka. Właśnie zaprasza, wzywa do dania tej odpowiedzi w pełnej wolności. Do wiary nie można przymuszać.
Ksiądz Wojciech Zimny i Adam Szewczyk rozważali dzisiejszy fragment Ewangelii. Dziękuję bardzo.